Słuchacie Radia RMF 24, u nas aktualne informacje i gorące tematy. Po twitterowej awanturze między Elonem Muskiem, Marco Rubio i Radosławem Sikorskim Starlinki znowu znalazły się w centrum zainteresowania. Europa chciałaby się uniezależnić od kaprysów miliardera i stworzyć alternatywę dla jego internetu satelitarnego. Czy to w ogóle możliwe? Porozmawiamy teraz o tym z Łukaszem Wilczyńskim, ekspertem sektora kosmicznego, prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Czy istnieje alternatywa dla Starlinków?
I tak i nie, tak powiem. Dlatego, że mamy w tej chwili sytuację, w której Starlink faktycznie jest, można powiedzieć, monopolistą na rynku obecnym. Oferując przede wszystkim blisko kilku tysięcy satelitów na orbicie, dosyć tanie usługi, jeżeli jeszcze chodzi o kwestię na przykład B2C, czyli tego konsumenta od końcowego.
Mhm. Natomiast tanie to ile?
Mam...
Proszę? Tanie to ile?
W tym momencie, jeżeli chodzi o abonament w taki usługi przeznaczonej na przykład dla biznesu, to jest około 1100 złotych polskich na miesiąc. Mhm. Więc jest to wydatek, który zapewniający nam cały czas dostęp do tego internetu, do tej komunikacji satelitarnej, można by powiedzieć zjadliwy, jeżeli chodzi o budżet. Natomiast mamy jeszcze na pokładzie tutaj wiele innych opcji, w tym opcje, o których chciałbym powiedzieć, które nadejdą i które dla mnie będą na pewno game changerem. Zacznę może od europejskiego systemu OneWeb. System, który powstał w Wielkiej Brytanii, wszedł po pewnych perturbacjach biznesowych, groziło tej firmie bankructwo, wszedł w skład grupy Eutelsat, firmy francuskiej, korporacji francuskiej, która w tym momencie ze swoim 600 satelitami oferuje, można powiedzieć, alternatywę, natomiast nie jest to alternatywa stricte, już wyjaśnię, o co chodzi. W przypadku OneWeba, którego satelity są wyżej zamieszczone od Starlinka, nie trzeba aż tylu satelitów, bo one pokrywają większy teren i OneWeb przede wszystkim skierowany jest stricte do biznesu. Oni skupili się na tym rynku i gwarantują transfer. Gwarantują. To jest w przypadku Starlinka niemożliwe. Starlink bardziej skupia się na tym, że można na przykład większe pakiety przepuszczać. Szybciej działa Starlink, to też jest dosyć istotne. Szczególnie teraz obserwujemy to na rynku, czy na sektorze działań wojennych, jakby w obszarze działań wojennych w Ukrainie. Ale to jest Europa, tak?
Jeżeli OneWeb gwarantuje, to jest mocna konkurencja.
To jest mocna konkurencja, tylko wciąż nie jest to jeszcze ten poziom ilości satelitów, ilości możliwych użytkowników, bo na ten moment...
A ile im brakuje? Nagle, 600 satelitów, a ile powinni mieć?
600 satelitów, znaczy kwestia jest taka, wszystko zależy od tego, do ilu klientów się zwrócą. Mhm. No, powinni mieć co najmniej za 3 czy 4 razy tyle. Mhm. Jeżeli by się okazało, że nagle klienci masowo zaczną przechodzić do OneWeba, to po prostu ten system nie wytrzyma takiej ilości użytkowników na ten moment. Dlatego oni kierują usługi do biznesu, a nie do odbiorcy końcowego, a Starlinka może kupić sobie każdy. Na pewno zwróciłbym uwagę na to, co się dzieje po stronie Chin. Mhm. Dlatego, że oni w tym momencie już mówi się dużo o tym, że Starlink przegrywa w Afryce. To globalne południe, a szczególnie to południe afrykańskie, mówię tutaj też przede wszystkim o ojczyźnie Elona Muska, o Republice Południowej Afryki. Tam zaczynają być poważnie brani pod uwagę Chińczycy. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z tym SpaceSail, czyli tym tak zwanym systemem tysiąca żagli. Fantastyczne te nazwy oni mają, który będzie wypierał Starlinki z Afryki. System, który nie będzie podatny na jakieś wielkie perturbacje, bo Chińczycy mają troszeczkę inne podejście do tematu.
Oczywiście
Znaczy nie będą to rzeczy typu wyłączymy wam za chwilę. To tak nie działają Chińczycy. Chińczycy działają w obszarze bardzo długofalowych, długoterminowych zarówno strategii, jak i relacji. Natomiast ja osobiście kibicuję innemu projektowi również amerykańskiemu. Oczywiście kibicuję europejskim inicjatywom jak najbardziej. Natomiast bardzo mi się podoba inicjatywa Amazona, czyli projekt Kuiper, dlatego że obserwując Amazona przez ostatnie lata, Można tutaj znaleźć pewne podobieństwa, prawda? Tu miliarder, tu miliarder, tu turystyka kosmiczna, tu turystyka kosmiczna, podbój kosmosu i tak dalej.
Kopiuj,
Teraz
wklej.
wchodzimy w kwestię, tak. Tylko że Jeff Bezos zachowuje się nieco inaczej jednak niż Elon Musk. I usługi Amazona, usługi AWS, usługi Blue Origin, no nie są podatne na humory tego człowieka. I to warto podkreślić, bo faktycznie Starlink, nie tylko Starlink, ale pozostałe biznesy Elona Muska mocno obrywają obecnie z uwagi na jego potężne zaangażowanie polityczne. I jego,
patrz Tesla.
Krótko, patrz Tesla, dokładnie. Natomiast myślę, że prędzej czy później stanie się to również ze Starlinkiem. Tutaj chyba najszybciej nastąpi zmiana. No i pytanie, co się stanie z samym SpaceX-em, dlatego że na tym polu również zaczynamy obserwować rosnące przyspieszenie, bo to tak można powiedzieć, aby jednak uniezależnić się od SpaceX-a. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię telekomunikacyjną, to mówię, tutaj póki co jeszcze Elon Musk ma ten monopol, ale jak popatrzymy nawet na rynek telefonów, czyli tego, do czego służy nam ta telekomunikacja satelitarna, to również na rynku mieliśmy wielkich graczy kiedyś. I przy złym zarządzaniu, przy niedopatrzeniu pewnych rzeczy, stolik zupełnie inaczej wygląda, niż jakbyśmy teraz przypomnieli sobie, jakie marki były na stole pierwszych telefonów komórkowych, prawda? Więc wszystko się może tutaj zmienić.
A ile lat potrzebują inni, w sensie konkurencji, żeby przegonić lub też dogonić Muska?
Technologicznie nie potrzebują wiele. Tutaj w grę wchodzą jeszcze inne rzeczy, ponieważ jeżeli chcemy budować niezależne, a warto jeszcze powiedzieć o programie IRIS-2, bo to jest dosyć istotne z punktu widzenia nas, Polski także, ponieważ Europa jako taka chce się uniezależnić od wszelkich właśnie także prywatnych konstelacji i buduje swój własny system satelitarny. Tutaj akurat luksemburska firma, między innymi SES, bierze udział w tym konsorcjum. Natomiast wracając, technologicznie my jesteśmy gotowi. Satelity, tak jak Chińczycy pokazują, tak, jesteśmy w stanie wysyłać coraz więcej rzeczy na orbitę. Problem pojawia się właśnie na samej orbicie, dlatego że coraz więcej obiektów powoduje, że ryzyko tych zderzeń, ryzyko niekontrolowanych deorbitacji, mieliśmy ostatnio przykład niekontrolowanej deorbitacji jednego z pojazdów SpaceX, tak, gdzie silnik spadł, gdzie od razu powiem, że to była niczyja, absolutnie niczyja wina, co najwyżej SpaceXa. Natomiast coraz więcej tych obiektów na orbicie powoduje zagrożenie. Zderzenia satelitów na orbicie to jest efekt kuli śnieżnej i to jest efekt jakby stołu bilardowego. Jedna uderzając w drugą, uderza w następną, tworzą się odłamki, które niektóre nie spadają, niektóre krążą. Takie chmury odłamków zagrażają na przykład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Zaśmiecenie orbity.
Zaśmiecenie orbity, ale to jest poważne niebezpieczeństwo dla innego biznesu, który nadchodzi, czyli turystyki kosmicznej, dlatego że i czy produkcji na orbicie. Obecnie w budowie jest 8 prywatnych stacji kosmicznych. Więc tu też należy uwzględniać, ile jesteśmy w stanie na orbicie przyjąć tych satelitów, ile jesteśmy w stanie serwisować i jak zabezpieczyć te satelity właśnie przed niekontrolowaną deorbitacją. Więc tu w grę wchodzi również jeszcze i prawo międzynarodowe i tak dalej. Więc nie można tylko i wyłącznie patrzeć na aspekty technologiczne tutaj.
Mhm. A jak łapać te śmieci kosmiczne? To jest w ogóle możliwe?
Jest to możliwe. To znaczy jest kilka koncepcji. Wszystkie są obecnie w fazie rozwoju i niedługo będzie w fazie testów. Mhm. Pierwsza rzecz to oczywiście już jest wymuszane na producentach satelitów, aby zawsze miały te protokoły deorbitacji, aby zawsze miały jakieś tam awaryjne zasoby paliwa po to, żeby właśnie przygotować się do deorbitacji. Są wyznaczane trajektorie deorbitacji odpowiednie. Druga rzecz są testowanie systemy albo specjalnych takich chwytaków, które będą w stanie podlecieć do nieczynnego satelity, to będzie też rodzaj takiego, też innego satelity de facto, który podleci, chwyci go i jeżeli satelita nie odpowiada, nie jest w stanie sam wykonać deorbitacji, to właśnie ten nowy system, ten system deorbitacyjny będzie razem z nim spalał się w atmosferze do oczywiście zniszczenia siebie i tego nieczynnego satelity. Będą testowane specjalne siatki, dosłownie, które będą rozkładane po to, ażeby złapać na przykład szczątki. Gdzieś tam są pomysły, aby te większe rzeczy pchnąć w kierunku kosmosu. No tutaj akurat mam duże obawy, ponieważ też nie wiemy, czy to nie zmieni trajektorii jakiegoś innego obiektu, który podróżuje przez na przykład nasz Układ Słoneczny i tak dalej. W związku z czym Jest testowane kilka rzeczy. Myślę, że najprościej nam wykorzystywać wejście w atmosferę i to, że te obiekty zaczynają się spalać, a mówimy też o coraz mniejszych obiektach mimo wszystko. Te satelity nie są już takie olbrzymie, jak były za czasów lat 70., 80., gdzie to były de facto satelity wielkości autobusu, tylko teraz już mówimy o wielo mniejszych systemach z uwagi na miniaturyzację elektroniki, która nastąpiła. Więc
czyli
łatwiej
maluch,
nam mimo
wszystko duży Fiat?
Wykonywać to. Bardziej bym powiedział, może większy pojazd taki dla dziecka, taki elektryczny może. O.
To malutkie faktycznie.
To
Z
mówimy tu w tym
autobusu
momencie
do...
o CubeSatach nawet. Natomiast faktycznie satelita teraz, na przykład obserwacyjny satelita tego typu, to jest tak naprawdę, jeśli się weźmiemy z biurka, my to oczywiście na biurkach.
Coś nam się łączność pogorszyła, ale może jeszcze się uda porozmawiać. Czy te ostatnie chłodniejsze relacje Europy ze Stanami mogą pozytywnie wpłynąć na europejskie projekty kosmiczne? Czy mamy w ogóle możliwości, żeby nie oglądać się na Stany Zjednoczone?
Ja wiem, że oczywiście warto by było, żeby oczywiście ta współpraca trwała najlepsze. Natomiast... przepraszam, teraz chyba powinno być lepiej.
Aha. No, słuchamy, słuchamy.
Halo?
Tak, jesteśmy. Słuchamy. Miało być lepiej. Chyba jest gorzej. Halo, 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 panie prezesie.
Już mnie powinno było słychać. Przepraszam, coś
o,
się stało.
Teraz, dobrze.
A propos właśnie komunikacji. Generalnie powiem od razu, tak, i to powiem z pierwszej ręki, właśnie wróciłem z konferencji SpaceCom Expo w Londynie, i gdzie było bardzo dużo rozmów właśnie na temat suwerenności technologicznej Europy w obszarze kosmicznym. I widać, że to, co się dzieje za oceanem i te wszystkie ruchy, które wykonuje administracja Trumpa i które są potęgowane przez działania też Ilona, powoduje, że następuje większa tutaj mobilizacja sił. Większa mobilizacja sił. W tym momencie już trwają zaawansowane rozmowy. Oczywiście to one będą trudne na temat tego, aby stworzyć europejskiego konkurenta dla SpaceXa poprzez połączenie, stworzenie jednego takiego mega koncernu kosmicznego. Podobnie jak mamy taki duży europejski koncern MBDA w obszarze zbrojeniowym. W związku z czym trwają rozmowy, aby połączyć między innymi Airbusa, Thalesa właśnie w jeden wielki europejski koncern, który będzie w stanie mocno konkurować z pozycją SpaceXa na świecie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był Łukasz Wilczyński, ekspert sektora kosmicznego, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Miłego wieczoru.
Dziękuję pięknie. Dziękuję nawzajem.